Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan w Oleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
Dzisiaj, kochani, kazanie, które ma większą wagę, niż nam wszystkim się wydaje. Zacząłem mówić o relacjach, to zauważyliście? Tak, mówiliśmy o relacjach. Tydzień temu Michał głosił, miał bardzo dobre kazanie Michał. Uważam, że jego najlepsze w jego karierze. Bardzo dobre kazanie, bardzo mnie poruszyło. Wracaliśmy z Krysią wtedy z Giżycka i słuchaliśmy. Bardzo dobry czas uwielbienia, bardzo dobre słowo. Naprawdę, jeśli nie słuchałeś, nie byłeś wtedy, nie słyszałeś tego kazania, koniecznie posłuchaj, bo Bóg naprawdę przez to mówi. I dzisiaj jakby wracamy do tematów relacji. Ta cała seria nazywała się Ach, ci ludzie. Ach, ci ludzie, czyli ach, ty, ach, ja, czyli z nami są głównie problemy, tak? Z nami są wyzwania. Nikt nas nie uczy budować relacji. Jak nie wiemy, jak budować relacji, to się po prostu izolujemy, nie przychodzimy, nie spotykamy się, nie odzywamy się, odcinamy i tak sobie żyjemy. Natomiast wierzę w jedną rzecz. My w chrześcijaństwie powinniśmy być mistrzami budowania relacji. My w chrześcijaństwie powinniśmy być ludźmi, którzy mają potężną świadomość, jak budować relacje, jak naprawiać relacje, jak je polepszać, co robić, aby dodawać wartości do naszych relacji. I dzisiaj mówiłem o perspektywie Pawła, to jest pierwsze kazanie, mówiłem o perspektywie Pana Jezusa, poprzednie kazanie 2 tygodnie temu. Dzisiaj chciałbym mówić o perspektywie Jana, perspektywie apostoła Jana. Apostoł Jan napisał Ewangelię Jana, napisał pierwszy list Jana, co do drugiego i trzeciego listu Jana nie ma zgodności, kto to do końca napisał. Na pewno napisał pierwszy list Jana. Ja jakby chciałbym się skupić dzisiaj, czego możemy nauczyć się z pierwszego listu Jana odnośnie naszych relacji. Jesteście pewni tego, podejrzewam, że są ludzie, z którymi lubimy być i są ludzie, z którymi nie lubimy być. Są ludzie, którzy widzimy, że no nie da się zbudować jakiejkolwiek relacji, bo są ciągłe jakieś problemy, ktoś ma jakieś fochy i tak dalej, że się nie da. Ale to nie jest coś, co Bóg chce z nami zrobić. Bóg chce nauczyć nas budować relacji. I odkąd zacząłem mówić o tych relacjach, powiem wam, Bóg mnie zabrał w taki przysłowiowy roller coaster. To znaczy, tak mocno zaczął naciskać na moje serce, powodując różnego rodzaju scenariusze. Różnego rodzaju scenariusze, że byłem zmuszony, aby odezwać się do ludzi, do których nie odzywałem się od wielu lat, a kiedyś na przykład bardzo się przyjaźniliśmy. I tych sytuacji w tym tygodniu było kilka. To są głównie sytuacje spoza naszego kościoła. Ja tutaj z wszystkimi wami mam fantastyczne relacje. Natomiast Bóg zaczął mocno dotykać mojego serca. Musiałem zacząć dzwonić, musiałem zacząć się ukarzać, musiałem zacząć przepraszać, musiałem zacząć przyjmować przeprosiny. I jakby widzę, że pewne rzeczy przynoszą bardzo, ale to bardzo dobry rezultat, jeśli chodzi o odbudowywanie moich relacji. I wierzę, że to jest coś, co Bóg chce zrobić w naszym życiu, dlatego że chore relacje w naszym życiu powodują chorą duszę. Kiedy mamy chorą duszę, wpływa to na nasze emocje, wpływa to na nasze myśli, wpływa to na nasz sposób myślenia, wpływa to na nasz sposób zachowywania się. I ludzie, którzy nie potrafią budować relacji, to bardzo często jedyny rodzaj relacji, który mają, to jest ten rodzaj relacji, że ktoś im przysiągł, że będzie z nimi do końca życia. To są tylko te relacje, które ich trzymają, dlatego że jakby nie potrafią nic zbudować na lewo i prawo, nie potrafią zbudować sensownych relacji. Zrobiono badania i stwierdzono, że my jako Polacy jesteśmy upośledzeni, jeśli chodzi o relacje. W porównaniu na przykład do Stanów Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych, jeśli masz z kimś relację i nagle ta relacja jest zerwana, to nie zachowujesz się w taki sposób, że się już odcinasz, to jest koniec i tak dalej, już nie mamy nic wspólnego ze sobą, żyjemy dalej, tylko raczej Amerykanie próbują odbudowywać relacje. Raczej próbują odbudowywać relacje, raczej próbują wyciągać rękę, aby odbudować relacje. Może to jest przez dziedzictwo chrześcijańskie, które jest w tamtym narodzie, ale generalnie u nas jest tak, że my jako Polacy mamy dosłownie kilku przyjaciół w naszym życiu. Kilku. Amerykanie mają kilkadziesiąt. Potężna różnica. Ja uważam, że to jest taka nasza narodowa dysfunkcja. Narodowa dysfunkcja, która wypływa też z tego, że 40 lat temu, jak z kimś rozmawiałeś, to do końca nie wiedziałeś, z kim rozmawiasz. Czy rozmawiasz z agentem SB? Czy rozmawiasz z kimś, kto wydaje się być przyjacielem? Nie możemy tego przenosić dalej. My jako chrześcijanie musimy się uczyć budowania relacji na nowo. I apostoł Jan, bo dzisiaj na nim się skupimy, w pierwszym liście Jana, w pierwszym rozdziale, w wersecie od 1 do 4 apostoł Jan tak zaczyna swój list. Ogłaszamy wam to, co było od początku, o czym usłyszeliśmy, co zobaczyliśmy na własne oczy, czemu się przyglądaliśmy i czego dotknęły nasze ręce, a co odnosi się do słowa życia. Życie bowiem zostało objawione, mówi Jan. Poświadczamy to jako naoczni świadkowie i przynosimy wam wieść o tym życiu wiecznym. Było ono u Ojca, lecz zostało nam objawione. To zatem, co zobaczyliśmy i o czym usłyszeliśmy, przekazujemy wam, abyście mogli wraz z nami tworzyć jedną wspólnotę. A ta wspólnota oznacza więź z Ojcem i z Jego Synem Jezusem Chrystusem. Piszemy wam o tym, aby nasza radość mogła stać się pełna. Tak zaczyna się list, pierwszy list Jana, gdzie Jan dotyka kilku rzeczy. Jan po pierwsze pokazuje, kim był Jezus. Po drugie pokazuje, że jesteśmy wszyscy wezwani do dwóch rodzajów relacji. Pierwszy rodzaj relacji to jest relacja z Ojcem, relacja z Jezusem Chrystusem, a drugi rodzaj relacji to jest relacja, która jest między nami. Która jest między chrześcijanami, która jest między ludźmi. I teraz problem polega na tym, że wielu ludzi mówi coś takiego: ja mam relację z Bogiem i to wystarczy. Powiem ci tak, to jest połowa Biblii. To nie jest cała Biblia. To nie jest całe Boże Słowo. Kiedy popatrzysz na wszystkie listy, które były pisane przez Pawła, Piotra czy Jana, one dotykały kościołów, a kościół to nic innego jak zgromadzenie ludzi, którzy mają tą samą wizję, tą samą misję, mają takie same myśli, takie same wartości i łączy ich wspólne pochodzenie, czyli pochodzenie, którym jest nasz Bóg Ojciec, Jezus Chrystus, nasz Pan. I powiem wam, jeśli ty mówisz, że masz relację z Bogiem, a nie masz relacji z ludźmi, tkwisz w zwiedzeniu. Tkwisz w kłamstwie. Musimy nauczyć się, kochani. Musimy nauczyć się, jak budować relacje w Boży sposób, bo do tego wzywa nas Jan. W tym tygodniu też słyszałem taki tekst od pewnego chrześcijanina, który powiedział: Sławek, ja nienawidzę tego kościoła. Szczerze? Nie wiem, czy kiedyś odczuwałeś ból, który ma Bóg w swoim sercu. Ja to słyszałem tydzień temu. I powiem wam, że ból ciągle rezonuje w moim życiu. Dlatego, że Kościół Jezusa Chrystusa to są ludzie, za których On umarł. To są Jego dzieci, to jest Jego własność. To są Jego synowie, to są Jego córki. Ja poczułem się, jakby ktoś wbił nóż w moje serce. Jak musiał poczuć się Bóg w tym momencie, kiedy jeden z nich mówi: nienawidzę tego kościoła, nienawidzę tych ludzi, których, Panie Boże, Ty zbawiłeś. Jak myślisz? Jak się czuł Bóg w tym momencie? Jak myślisz, jak się czuł Bóg w tym momencie? Bo myślę, że jest to bardziej poważne, niż nam się wydaje. I Jan nam pokazuje jedną rzecz. pokazuje nam konieczność wspólnoty między chrześcijanami, ale pokazuje też konieczność wspólnoty z Bogiem Ojcem. Jeśli nie ma wspólnoty z Bogiem Ojcem, to nie ma możliwości, abyś ty miał siłę budować zdrowe relacje. Nie ma szans. Jeśli nie masz wspólnoty z Duchem Świętym, jeśli nie masz wspólnoty z Jezusem, nie masz szans budować zdrowych relacji z ludźmi. Dlatego Pan Jezus, zapytany, jakie jest największe przykazanie, powiedział, że najważniejsze przykazania są de facto dwa. Pierwsze mówi o miłości do Boga, a na drugim miejscu, nie przez przypadek, o miłości do bliźniego. Na pierwszym miejscu jest nasza relacja z Bogiem. Ona pozwala nam budować relacje z innymi ludźmi. Tak de facto ona nas spaja z innymi ludźmi. Ona powoduje, jaka powinna być jakość naszych relacji. Znajomość Boga pozwala budować zdrowe relacje. Jeśli my budujemy chore relacje, to nie patrz na lewo i prawo. Popatrz na siebie. Popatrz, jaka jest twoja relacja z Bogiem. Zacznij pytać Boga, zanim się odezwiesz. Zacznij szukać Boga. Zacznij szukać Boga, zanim pójdziesz dalej, aby rozwalać relacje. Ponieważ znajomość Boga determinuje jakość naszych relacji. To jest trudne. Ale Jan dotknął tego tematu w dosyć radykalny sposób. List Jana jest napisany w nietypowy sposób. On nie jest napisany w taki retoryczny, w takiej poprawnej retoryce, którą stosował na przykład apostoł Paweł. Jan napisał bardzo głęboki list, kontrastując niektóre rzeczy. Mówiąc, jeżeli coś tam, no to coś tam. A jeżeli to, no to tamto. A jeżeli mówisz, że to, no to chcę ci pokazać, jesteś w błędzie, bo tak nie można. Jan po prostu jest mistrzem słowa w tym liście. Tam nie ma ani jednego zbędnego słowa. I chciałem wam pokazać cztery cechy Boga, które determinują rodzaj relacji, którą powinniśmy być z innymi ludźmi. Zapamiętaj to zdanie. Znajomość Boga, twoja znajomość Boga, to jak znasz Boga, determinuje poziom relacji w twoim życiu. Pierwsza cecha Pana Boga jest taka, że Bóg jest Bogiem, który przebacza. On jest Bogiem, który przebacza. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, wersety od 8 do 10. Jeśli zaprzeczamy, mówi Jan, że popełniliśmy grzech, sami siebie oszukujemy. Jesteśmy dalecy od prawdy. Jeśli przyznajemy się do naszych grzechów, on jest wierny i sprawiedliwy i przebaczy nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Gdybyśmy powiedzieli, że nie ciąży na nas grzech, robilibyśmy z niego kłamcę i nie byłoby w nas jego słowa. W drugim rozdziale pierwszego listu Jana, Jan kontynuuje. Drogie dzieci, piszę o tym, abyście nie popełniali grzechu, a jeśli ktoś by zgrzeszył, mamy opiekuna u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. On jest przebłaganiem za nasze grzechy, lecz nie tylko za nasze, również za grzechy całego świata. Jaka głębia? Jaka potężna głębia? Pierwsza rzecz, którą możemy tutaj zobaczyć, to jest to, że nie ma ludzi bez grzechu. Nie ma ludzi bez grzechu. Jeśli twierdzisz, że nie było grzechu w twoim życiu, czynisz z Boga kłamcę. Jeśli ty mówisz, że nie ma grzechu w twoim życiu, czynisz z Boga kłamcę. Czynisz z niego kłamcę. A jeśli czynisz z niego kłamcę, to pomyśl sobie, jaka może być twoja relacja z Bogiem, o którym twierdzisz, że on kłamie. Jan przeszywa na wskroś, mówi, jeśli myślisz, że nie zgrzeszyłeś, jeśli myślisz, że nie popełniasz błędu, to jesteś w totalnym zwiedzeniu, jesteś w totalnym oszustwie. To Chrystus bez sensu przyszedł na świat. Chrystus przyszedł na świat, aby stać się przebłaganiem. Innymi słowy, On umarł za nasze grzechy zamiast nas. Prawda jest taka, ktoś musi ponieść karę za twój i mój grzech. Chrystus był przebłaganiem. On został złożony w ofierze jako ofiara za twoje grzechy. On zapłacił karę za twój grzech. Bardzo ważne. Cechą Boga jest przebaczać. Wczoraj czytałem takie zdanie takiego psychologa klinicznego, nazywa się Henry Cloud. Henry Cloud powiedział taką rzecz. Jeśli akceptujesz dobro i zło w swoim życiu, bądź taki sam względem innych. Jeśli akceptujesz zło i dobro w swoim życiu, bądź taki sam względem innych. Powiem wam, wśród nas, kiedy patrzę na swoje życie, kiedy patrzę na nas, jestem przekonany o jednej rzeczy. Nie ma ludzi doskonałych w tym miejscu. Jesteś pełen pięknych rzeczy i jesteś pełen brzydkich rzeczy, które Bóg próbuje w tobie zmienić. Nie czyń z Boga kłamcy. On jest Bogiem, który przebacza. On jest Bogiem, który przebacza. Dlatego apostoł Paweł w liście do Efezjan w 4 rozdział, werset 32 mówi tak. Bądźcie jedni dla drugich mili i serdeczni. Powiem wam, ja mam wrażenie, że to słowo miły i serdeczny to jest jakiś chiński język. Bo dla nas jako chrześcijan być miłym i serdecznym to jest duchowe wyzwanie. Ale wiesz, ja wywalam demony, ale wiesz, ja uzdrawiam chorych, ale wiesz, ja prorokuję. Stary, bądź miły i serdeczny. Ja nie chcę od ciebie nic więcej. Bądź miły i serdeczny. Bądź po prostu miły. Bądź po prostu serdeczny. I dalej Paweł mówi tak. Przebaczajcie sobie nawzajem, podobnie jak wam Bóg przebaczył w Chrystusie. 4:32, Efezjan 4:32. Tak jak Bóg tobie przebaczył, tak ty przebaczaj innym. Ludzie, którzy nie potrafią przebaczyć, to są ludzie, którzy nie rozumieją, jak wiele przebaczył tobie Bóg. Jeśli masz problem z przebaczeniem, to jest problem pomiędzy tobą a Bogiem. Ty nie rozumiesz Boga. Ty nie rozumiesz relacji z Bogiem. Ty nie rozumiesz, jaki jest Bóg. Bóg jest strumieniem przebaczenia. Bóg pragnie przebaczać, ale On pragnie również, że ci, którzy nazywają siebie dziećmi, Jego dziećmi, też będą przebaczać. Tak jak wam, tak jak nam Chrystus przebacza, tak my przebaczajmy dalej. Biorę od Boga, otrzymuję od Boga i przekazuję dalej. To jest cała filozofia. Bóg nie daje ci, nie każe ci robić czegoś, czego sam nie doświadczasz. Doświadczasz przebaczenia i dlatego mogę przebaczać. Powiem wam, moment w Bożej obecności pokazuje mi, kim ja jestem. Z jednej strony widzę, że jestem Jego dzieckiem, jestem Jego synem, jestem Jego własnością, czuję tożsamość, którą On mi nadał, ale z drugiej strony im bardziej się do Niego zbliżam, tym więcej widzę błędów w moim życiu. Wiecie, co pozwala mi świadomość błędów w moim życiu i świadomość słabości w moim życiu? Wiecie, co mi pozwala to czynić i jak, w jaki sposób pozwala mi to funkcjonować? Pozwala mi przebaczać innym. Bo ja sam się zmagam. Czasami za szybko zareaguję, uczę się zasady, poczekaj 24 godziny, zanim zareagujesz. Okazuje się, że po 24 godzinach dochodzisz do wniosku, że nie wszystkie bitwy są warte, aby je toczyć. Czasami przez czas kazania palnę coś, to było niewłaściwe, ale powiem wam, już się nie da tego cofnąć. Jak już coś powiesz, to już nie da się tego cofnąć. To już się nie da tego cofnąć. Czasami źle się zachowuję względem mojej żony, która cały czas mi mówi zrób to i mówi to codziennie, jak mantra. A ja codziennie, jak głupi człowiek, popełniam te same błędy. Czasami spędzam czas z moim Filipem i nie jestem zaangażowany. Jestem z Nim, ale nie jestem zaangażowany. Nie jestem tak całkowicie dla Niego. Czasami zdarza mi się przeklnąć w głowie. Nie kiedy składam meble z Ikei. Po prostu. Patrzycie na mnie, bo ja wiem, nigdy wam się to, kurczę, nigdy nie zdarzyło. Powiem tak, nigdy w głowie. Zawsze out. I jestem takim człowiekiem. I jak ktoś coś nawywija w moją stronę, to jest mi łatwo przebaczyć, bo ja wiem, jaki ja jestem. Ja się zmagam w jakichś dziedzinach, ktoś inny zmaga się w innych dziedzinach i wszyscy jedziemy na tym samym wózku. To mi pokazuje Boga, który przebacza. To, co mówi Jan w drugim rozdziale. Drogie dzieci, pisze o tym, abyście nie popełniali grzechu. Ale jeśli ktoś zgrzeszył, mamy opiekuna u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego, On jest przebłaganiem za nasze grzechy, lecz nie tylko za nasze, również za grzechy całego świata. Bóg umarł za każdy grzech, który się dokonał na tym świecie. Bóg umarł za każdy grzech, który się dokonuje na tym świecie i który się dokona. Przebaczenie jest dostępne dla tych, którzy Go proszą i przebaczenie jest dostępne dla tych, którzy poddali Mu swoje życie. Ono nie jest dla każdego, ono nie jest automatyczne. Musisz poprosić, musisz się ukorzyć przed Bogiem. Nie można mieć relacji z Bogiem i żyć w nieprzebaczeniu. To jest paradoks. Coś jest nie tak. Moim zdaniem Biblia mówi o tym, że Pan Jezus się dwa razy zdziwił w Ewangeliach. Zdziwił się na podstawie czyjejś wiary, zdziwił się na podstawie czyjejś niewiary. Moja teoria jest taka, że On też się dziwi, kiedy my z sercami pełnym nieprzebaczenia przychodzimy, aby Go wielbić. Myślę, że wywołujemy głębokie zdziwienie w niebie. Naprawdę? Ja tyle Ci przebaczyłem. Ja wierzę, że my kiedyś zobaczymy, ile Bóg nam przebaczył. Kiedy umrzemy, staniemy przed Jego tronem. O tym mówi pierwszy list do Koryntian. Staniemy przed Jego tronem i zostaniemy rozliczeni z dobrych i złych czynów. To nie jest kwestia zbawienia, to jest kwestia rozliczenia nas z naszych uczynków. To nie jest kwestia, że jesteś zbawiony czy nie, tylko Bóg nas z tego rozliczy. I wtedy zobaczymy listę. Ja myślę, że pod literką J w niebie kwestia upadki, problemy i grzechy to jest grubo. To jest grubo. Świadomość tego pozwala mi żyć w przebaczeniu. Świadomość tego pozwala mi żyć w przebaczeniu. Jeśli nie potrafisz żyć w przebaczeniu, to zapraszam cię do Boga, który jest Bogiem, który przebacza. Jak chodzić w przebaczeniu? Po pierwsze, pamiętaj o trzech rzeczach. Brak przebaczenia zamyka niebo nad tobą. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Brak przebaczenia otwiera drzwi diabłu w twoim życiu. Kiedy żyjesz w nieprzebaczeniu, otwierasz drzwi diabłu, który wchodzi do twojego życia. On nie jest w stanie zabrać twojego życia, jeśli należysz do Boga, ale on jest w stanie mieszać w twoim życiu. I wtedy masz taką sytuację, że wszystko, my to mówimy, wszystko się wali, wszystko się sypie. Zastanów się, czy nie otworzyłeś drzwi przez swoje nieprzebaczenie. I trzecia rzecz odnośnie chodzenia w przebaczeniu jest taka, przebaczenie uwalnia i wyzwala błogosławieństwo. Żyj w przebaczeniu, zobaczysz, jakie błogosławieństwo to wyzwala nad twoim życiem i nad życiem innych ludzi. Druga rzecz. Druga cecha Pana Boga. Bóg jest prawdziwą prawdą. To brzmi dobitnie. Bóg jest prawdziwą prawdą. Pierwszy list Jana, Jan dalej kontynuuje. Drugi rozdział, wersety 3-6. O tym, że Go poznaliśmy, upewniamy się przez to, że przestrzegamy Jego przykazań. Kto twierdzi, że Go poznał, lecz nie przestrzega Jego przykazań, Jan mówi, ten jest kłamcą. jest daleki od prawdy, kto jednak zachowuje Jego słowo, w tym Boża miłość rzeczywiście doszła do doskonałości. Dzięki temu przekonujemy się, że jesteśmy w Nim. Kto mówi, że trwa w Nim, powinien postępować tak jak i On. Jan przegiął. Jan mówi, kto twierdzi, że Go poznał, lecz nie przestrzega Jego przykazań, ten jest kłamcą. To jest właśnie Jan. To jest właśnie język, którego on używa. Tak, ja znam Boga, ale z drugiej strony w twoim życiu nie ma jednej podstawowej rzeczy. Ci, którzy znają Boga, wiedzą, że dla Niego nasze przestrzeganie przykazań ma potężne znaczenie. Nasza świętość ma znaczenie. Powiem ci tak, czy wierzysz w Boga, czy nie wierzysz w Boga, nie ma znaczenia. Każdy z nas zbierze konsekwencje naszego postępowania. Jeśli przychodzisz do Chrystusa i prosisz Go o przebaczenie, On ci przebacza, ale pewne konsekwencje zostają. I dzięki Bożej łasce możesz je znieść i możesz wyjść zwycięsko, ale pamiętaj, nie możesz mówić, że znasz Boga, a jednocześnie nie przestrzegasz Jego przykazań. To jest kłamstwo. To jest po prostu, jak to młodzi ludzie mówią, to jest ściema. My nie lubimy ludzi, którzy jedno mówią, a drugie robią. Amen? Nie lubimy takich ludzi. Brzydzimy się takimi postawami. Kim ja bym był, mówiąc o relacjach, nie naprawiając swoich relacji? Kim ja bym był? Byłbym obłudnikiem. Byłbym kłamcą. Jedno mówię, drugie robię. Pięknie mówię o Bogu, ale nie żyję pięknie z Bogiem. Zadaj sobie pytanie, czy chodzisz w prawdzie. Ludzie, którzy kochają Jezusa, będą kochać prawdę. Ludzie, którzy kochają Jezusa, będą kochać prawdę bardziej niż kochają swoje ego. Wiecie, nasze ego bardzo często jest konfrontowane przez prawdę. Czy chodzisz w prawdzie? I jest taki werset w Biblii, z historia, której nie rozumiałem. Ostatnio, miesiąc temu rozmawiałem z naszym biskupem Markiem Kamińskim i rozmawialiśmy. I w pewnym momencie pojawił się ten fragment i on mi ten fragment wyjaśnił. Mówię, wow, to jest petarda. To jest Księga Jozuego, 5 rozdział, wersety od 13 do 15. To jest szok. Pewnego razu, gdy Jozue przebywał pod Jerychem, zobaczył nagle przed sobą jakąś postać. Trzymała w ręce dobyty z pochwy miecz. Jozue podszedł i zapytał, po czyjej jesteś stronie? Naszej? Czy naszych nieprzyjaciół? Jakże często jest tak, moi drodzy, że w naszych konfliktach my przychodzimy do Boga i mówimy, Panie, to po czyjej stronie Ty jesteś? Po Jego stronie czy po mojej stronie? W domyśle moja strona jest właściwa. No moja strona jest, on popełnił błąd, ona popełnił, moja strona jest zawsze właściwa. Dlaczego ja uważam, że moja strona jest zawsze właściwa? Ponieważ nie znam prawdy na swój temat. Jeśli jesteś w tym kościele dłużej niż 5 lat, to możesz powiedzieć, że no, moje zachowania czasami są przewidywalne. Mam tak samo z wami. Dokładnie tak samo. Znamy się. I jak pojawiają się jakieś konflikty, bo w każdej rodzinie pojawiają się jakieś konflikty, to jest pytanie, po której stronie jesteś? To jest jak mój Filip bije się z moim Tymonem, przychodzą do mamy, przychodzą do mnie i ty masz teraz wybrać, po czyjej jesteś stronie. Domyślnie jeden ma rację i drugi też ma rację. Ten go maznął w tyłek, no bo ten źle do niego mówił. Po czyjej jesteś stronie? Tak często przychodzimy do Pana Boga. I teraz jest ciekawe, to jest hit, Biblia to jest hit. I dalej Biblia mówi tak. A on odpowiedział, ani po waszej, ani po waszych nieprzyjaciół. Szachmat. Jestem dowódcą wojsk Pana. I właśnie przyszedłem. W domyśle właśnie przyszedłem i już takie problemy. Właśnie przyszedłem. Wtedy Jozue upadł na twarz, pokłonił mu się i zapytał, co mój Pan rozkazuje swojemu słudze? Zdejmij z nóg sandały, odpowiedział dowódca wojska Pana. Miejsce, na którym stoisz, jest bowiem święte. I Jozue wykonał jego polecenie. W konfliktach chrześcijańskich Bóg nie jest ani po twojej stronie, ani po stronie drugiego człowieka. Odpowiedzialnością jednej i drugiej strony jest przyjść do Boga i usłyszeć prawdę. Bóg nie będzie, wiecie, jak żyjesz 25 lat w chrześcijaństwie, jak wychylasz się trochę dalej niż ten Kościół, to automatycznie generujesz konflikty. Automatycznie generujesz konflikty różnego rodzaju. Te konflikty są ogólnopolskie bardzo często. I modlisz się i w twojej głowie jest, Panie, wiesz, że ja zachowałem się właściwie. Ty wiesz. A ty widzisz, że on nie zachował się właściwie. Wszakże jesteś Bogiem, który widzi wszystko. Panie, po czyjej stronie jesteś? I Bóg mówi, po żadnej. W konflikcie pomiędzy jednym chrześcijaninem a drugim chrześcijaninem Bóg nie stanie ani za tobą, ani za nim. Bóg mówi, stańcie za mną. Bo Jozue padł na twarz, pokłonił mu się i zapytał, co mój Pan rozkazuje swojemu słudze. Kiedy jest konflikt, bądź jak Jozue. Nie szukaj, kto ma rację. Bądź jak Jozue. Klęknij przed Panem i wołaj do Niego. Klęknij przed Panem i wołaj do Niego. Bo Bóg jest Bogiem prawdy. On nie jest Bogiem półprawdy, On jest Bogiem prawdy. I uwierzcie mi, że moment, kiedy klękasz przed Bogiem, że moment, kiedy stajesz przed Nim takim, jakim jesteś, On podświetli twoje serce i pokaże ci, gdzie jest problem. I pokaże ci, gdzie jest problem. Jak to jest możliwe, że Nelson Mandela po wielu, wielu latach bycia w więzieniu, wiecie, co robił Nelson Mandela przez wiele lat? On walczył z apartheidem, czyli systemem, który segregował czarną rasę i białą rasę, czyli głównie było prześladowanie czarnoskórych ludzi. I on wylądował w więzieniu. System apartheidu wrzucił go do więzienia i on w tym więzieniu spędził wiele, wiele, wiele lat. Wiecie, co robił? Wychodził na plażę w otoczeniu strażników i rozbijał kamienie. I prawie każdego dnia wieczorem przychodził strażnik i to wszystko, co zostało rozbite, wrzucał do morza i wracali do celi. Każdy z was pamięta mit o Syzyfie. Robienie czegoś bez sensu. Nic nie wypala, nie męczy, nie torturuje człowieka bardziej niż robienie czegoś bez sensu. I Nelson Mandela siedział w tej małej celi, robiąc coś, co jest bezsensowne przez wiele, wiele lat. Kiedy wyszedł z więzienia, powiedział jedną rzecz. Przebaczam. Nelson Mandela. Przebaczam. On był w więzieniu, ale był wolnym człowiekiem. Ci, którzy nienawidzili czarnoskórych i byli ofiarami systemu apartheidu, mieszkali w swoich domach, ale byli więźniami. Nieprzebaczenia i nienawiści. To, gdzie jesteś, nie ma znaczenia o poziomie twojej wolności. Bóg jest Bogiem prawdy. Bóg jest Bogiem prawdy. Jak chodzić w prawdzie? Niech Bóg wydaje wyrok w twoich konfliktach. Szukaj Boga długo. Szukaj Boga, módl się o tą sytuację, módl się o tę sytuację, w której jesteś, módl się i pytaj Pana Boga, co masz zrobić. Prawdopodobnie Bóg ci powie, bądź mądrzejszy, idź pierwszy, aby przebaczyć. Ludzie dojrzali, powiem wam, dojrzałość chrześcijańska to nie jest wyganianie demonów ani uzdrawianie chorych i wspaniałe kazania. Dojrzałość chrześcijańska najbardziej pojawia się w sytuacjach w naszych relacji. To, co nas albo wystrzeli jak trampolina do góry, albo będzie jak błoto, w którym ugrzęźniemy i nie pójdziemy nigdzie dalej, to jest jakość naszych relacji. Szczerze wam powiem, że w moim życiu przepraszałem więcej razy, wiele więcej razy, aniżeli byłem przepraszany. Liczba przeprosin w moim życiu to jest jakieś oszołomstwo. Ja w pewnym momencie zacząłem się zastanawiać, żebym nie zrobił z siebie po prostu jakiejś ofiary losu, która ciągle przeprasza. Na tym polega mądrość i to w innym kazaniu, aby wiedzieć, kiedy przepraszać, a kiedy nie. Czasami masz konflikt i chcesz przeprosić, Bóg mówi, to nie wniesie nic dobrego, ale o tym teraz nie mówimy. Mówimy o tym, żebyś przepraszał. Nie da się zbudować zdrowego małżeństwa bez chodzenia w przebaczeniu. To jest nierealne. Nie da się mieć zdrowej relacji z dziećmi bez przebaczenia. To jest nierealne. Nie da się mieć relacji z jakimkolwiek człowiekiem, jeśli nie żyjesz w przebaczeniu. Nierealne. Jedyna opcja dla ciebie chodzić w przebaczeniu. Chodzić w wolności. Pytaj Boga. Druga rzecz, reaguj na głos Ducha Świętego. Wiecie, co jest ciekawe, że kiedy przychodzimy do Boga, aby Go uwielbiać, Duch Święty zaczyna dotykać naszego serca. On zaczyna dotykać naszego serca i zaczyna świdrować w naszym sercu, pokazując nam, gdzie jest problem. Tydzień temu, jak byłem w Giżycku, to jest taki kościół powstający, głosiłem, nie było tam wielu ludzi. I kiedy głosiłem, w pewnym momencie tego głoszenia, mówiłem właśnie o przebaczeniu, nie przebaczeniu, pewna kobieta wstała i wyszła. Moja druga półkula mózgowa pomyślała, no petarda, ty tu głosisz, ktoś se wchodzi, wychodzi. Mówię ci, ciężka to mowa, co tu chodzi w ogóle? I ona wróciła po kilku minutach. Skończyło się całe kazanie, ona podchodzi do mnie, mówi, Duch Święty tak mnie dotknął tym, co mówiłeś, że musiałam wyjść, zadzwonić i przeprosić. Wtedy można wychodzić. Wtedy można wychodzić. Jaka reakcja? Chodzenie z Bogiem charakteryzuje się tym, że jesteś wrażliwy na głos Ducha Świętego. Że jesteś wrażliwy na to, co On mówi do ciebie, co On próbuje tobie powiedzieć. I ostatnia rzecz, jeśli chodzi o chodzenie w prawdzie, nie dbaj o przychylność ludzi bardziej niż o przychylność Boga. Nie dbaj o przychylność ludzi bardziej niż dbasz o przychylność Boga. Bo jeśli masz przychylność Boga, to będziesz miał przychylność ludzi. Biblia mówi o tym, że Pan Jezus, to jest w Ewangelii Łukasza napisane, że rósł fizycznie, rósł w mądrości i wzrastał w przychylności u ludzi i w przychylności u Boga. U Boga i u ludzi. Jeśli szukasz przychylności Boga, przychylność ludzi jest skutkiem ubocznym. Przychylność Boga jest skutkiem ubocznym. U ludzi jest skutkiem ubocznym. W tym tygodniu miałem taką sytuację. Poznałem pewnego człowieka w te wakacje, pewnego chrześcijanina. I czasami duchowe relacje mają to do siebie, że to nie do końca jest chemia. To się po prostu dzieje. To nie do końca jest chemia, to się po prostu dzieje. I ten człowiek w czwartek wysłał mi maila. I wiecie, kiedy on mi wysłał tego maila, to kiedy ja go czytałem, to miałem wrażenie, że Bóg mówi do mnie przez ten mail. Że Bóg mówi do mnie przez ten mail. Kiedy ja tego posłuchałem, byłem totalnym szoku. I on w tym mailu mówi taką rzecz. Nie jestem w stanie uzupełnić wszystkich braków w twoim życiu. Ale wiem, że sfera finansowa w twoim życiu może kuleć i Bóg porusza moje serce, abym przesłał ci taką czy taką kwotę. On kolejnego dwa dni później wysyła mi taką i taką kwotę. Ja otrzymuję to na konto, rozmawiamy. To była tak niezwykła odpowiedź na moją modlitwę do Boga. Ja go nigdy nie prosiłem o pieniądze. Nigdy w życiu. Nie mam takiego zwyczaju. I przychodzi niesamowita Boża odpowiedź. Przychodzi niesamowita Boża odpowiedź. Kiedy szukasz bardziej przychylności ze strony Boga, to przychylność u ludzi jest ci dawana. Rozmawiałem z, już nie powiem z kim, rozmawiałem z kimś i mówię, wiesz, oni mają takie fantastyczne połączenie z takim kościołem, taki duży kościół w Stanach Zjednoczonych, oni mają takie fantastyczne połączenie, super, to wiesz, to oni będą ich błogosławić, będzie fajnie. I w tym momencie ten ktoś zatrzymał się i powiedział, słuchaj, dbaj bardziej o połączenie z niebem niż połączenie z ludźmi. Bo jeśli będziesz miał połączenie z niebem, Bóg da ci wszystkich ludzi, których potrzebujesz. Szukaj przychylności, kiedy chodzisz w prawdzie, szukaj tego, aby bardziej podobać się Bogu, aniżeli to, że będziesz musiał kogoś przeprosić i wydaje ci się, że będziesz gorzej w tym wyglądał. Dla mnie ludzie, którzy przepraszają, wcale nie wyglądają gorzej, wyglądają o wiele lepiej. Bo nie jest w naszej naturze przepraszać. W naszej naturze jest pokazać, jacy my jesteśmy. Trzecia rzecz, o której mówi Jan, to jest to, że Bóg jest światłością. 1 Jana, 2 rozdział, 9-11. Wasze zadanie domowe to jest pierwszy list Jana. Okay? Cały tydzień. Nic innego nie czytacie, tylko pierwszy list Jana. Kto twierdzi, że jest w świetle, a nienawidzi swojego brata, właściwie to nie wyszedł z ciemności. Jakie piękne zdanie. W świetle trwa ten, kto kocha swojego brata. W takiej osobie nie ma też nic, co mogłoby dla innych stać się przyczyną upadku. Kto natomiast nienawidzi swojego brata, tkwi w ciemności i w niej się porusza. Człowiek ten nie wie, dokąd zmierza, gdyż ciemność dotknęła jego oczu. Kto twierdzi, że jest w świetle, a nienawidzi swojego brata, właściwie nie wyszedł z ciemności. W świetle trwa ten, kto kocha swojego brata. W takiej osobie nie ma też nic, co mogłoby dla innych stać się przyczyną upadku. Kto natomiast nienawidzi swojego brata, tkwi w ciemności i w niej się porusza. Nienawiść to nie jest to, że ja mam ochotę cię zabić. Mało jest ludzi, których ochotę masz zabić. Znaczy pół Facebooka ma ochotę kogoś zabić. Generalnie no nie, mamy ochotę, tam mamy ochotę zabić. Ale generalnie normalny człowiek nie ma ochoty kogokolwiek zabić. Nienawiść to jest po prostu niechęć, którą wyrażasz w każdy możliwy sposób. Nienawiść to jest niechęć do drugiej osoby, którą wyrażasz w każdy możliwy sposób. Zadaj sobie takie pytanie, czy chodzisz w światłości. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, wersety 5-7. Nowina, którą usłyszeliśmy od Niego i którą nam, wam przekazujemy, brzmi tak. Bóg jest światłem. I nie ma w nim żadnej ciemności. Gdybyśmy powiedzieli, że łączy nas z nim jakaś więź, a jednocześnie żylibyśmy w ciemności, byłoby to kłamstwo. Nie postępowalibyśmy zgodnie z prawdą. Jeśli jednak żyjemy w świetle, tak jak on sam jest w świetle, to łączy nas wzajemna więź, a krew Jezusa, jego syna, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Niesamowity fragment. Bóg jest światłością. Nie wiem jak, w jaki sposób my mamy psa w domu. I cały czas było mówione, że ten pies momentami się leni, tak? Że momentami się leni. Okazało się, że moment przerodził się w rok. I generalnie gdziekolwiek tam u nas nie siądziesz, gdzie siedział nasz pies, to będziesz oleniony, obleziony. Mamy taką maszynkę, która niszczy oblezienie i jesteś wtedy, przynajmniej tak myślisz, że nie masz żadnej tutaj sierści czy cokolwiek. Wyobraź sobie mnie, że ja wchodzę do łazienki, gaszę światło i na czuja sprawdzam, gdzie jest sierść. Na czuja. Może tu. Nie. Wiecie, co robię? Zbliżam się tak blisko światła, jak jest to tylko możliwe. Czyli wchodzę do mocno oświetlonej łazienki, gdzie widać wszystko. Gdzie widać totalnie wszystko. Co to, czym ja do was mówię? Żebyście nie kupowali psa? Nie, to nie o to chodzi. Mówię do was o jednej rzeczy. Ważne jest to, że im bliżej jesteś światła, tym więcej sierści i brudu widzisz w swoim życiu. On jest światłością. On jest światłością. Twoją odpowiedzialnością jest być w świetle. Twoją odpowiedzialnością jest przybliżać się do tego światła, tak jak ja się teraz przybliżam, że prawie nic nie widzę, przybliżać się, aby widzieć wszystkie brudy, sierść na mnie, aby wszystko zobaczyć. Tak się przypatrzyłem, że nic nie widzę. Jak żyć w światłości? Uznaj, że każdy konflikt to nie tylko kogoś innego wina. Każdy konflikt, który jest, to masz w tym swój współudział. Oczywiście są konflikty, gdzie nie ma w ogóle twojej winy. Są takie konflikty. Kiedy popatrzymy na drugą wojnę światową, kiedy patrzymy na wojnę na Ukrainie, widzimy, że tam ci ludzie są niewinni. Ale my mówimy o normalnych sytuacjach, które mają udział w czasie pokoju. Prawie każdy konflikt ma współwinnych. Ty jesteś często współwinny. Jeśli uważasz, że z tobą jest wszystko okej i nie pytasz dalej Boga i nie przybliżasz się blisko światła, będziesz myślał, że z tobą jest wszystko okej i wina jest po drugiej stronie. Nie. Chodzenie w świetle pokazuje ci, że prawie każdy konflikt w twoim życiu to jest też twoja wina. Żyj światłości w taki sposób, że za każdym razem biegnij w stronę światła. Masz konflikt, każdy konflikt wytwarza się ciemność, a ty zostaw konflikt, idź, biegnij w stronę światła i pytaj Boga, co masz robić. Kiedy czytasz Boże Słowo, kiedy otwierasz Biblię, to w tym momencie masz kontakt ze światłością. Kiedy się modlisz, kiedy Go uwielbiasz, masz kontakt ze światłością i Bóg będzie ci mówił, gdzie jest problem, bo cię kocha. I On wie, że jeśli to zostanie w twoim życiu, to największym poszkodowanym będziesz ty. Czwarta cecha i ostatnia. Frazes na samochody. Bóg jest miłością. Pierwszy list Jana, 3 rozdział, wersety od 15 do 18. Każdy, kto nienawidzi swojego brata, jest zabójcą. A wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego. Każdy, kto nienawidzi swojego brata, jest zabójcą? Może trochę za mocno. Wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego. Miłość rozpoznaliśmy po tym, po czym rozpoznaliśmy miłość? Że On oddał za nas swoje życie. To jest miłość. Doskonały, niewinny, święty Bóg, który mógłby sobie mieszkać w niebie i mieć święty spokój i zostawić to wszystko, co jest tutaj na ziemi. Niech ci ludzie po prostu się wykończą. Mógł Bóg tak zrobić, ale Bóg nie jest egoistą. Ale miłość wyraził w taki sposób, że On oddał za nas swoje życie. On oddał swoje życie, on poniósł śmierć, abyśmy my mogli żyć. On doznał odrzucenia, abyśmy my mogli być akceptowani. On doznał hańby, abyśmy my mogli doświadczyć chwały. On doznał bestialstwa, abyśmy my mogli doświadczyć uzdrowienia. I tak dalej, i tak dalej. On nas ukochał. My też powinniśmy oddawać życie za braci. Jeśli ktoś posiada dobra tego świata, a widzi swojego brata w potrzebie i zamyka przed nim swoje serce, to jak można powiedzieć, że jest w nim miłość Boga? Dzieci, kochajmy nie słowem i nie językiem. Niech czyn potwierdza, że mówimy prawdę. Bóg jest miłością, ale nie romantyczną miłością. On nie jest Bogiem, który non-stop wysyła ci teksty pod tytułem kocham cię, kocham cię, kocham cię, bo to jest prawdą. Bóg nie jest romantycznym Bogiem. Słowo miłość uległo totalnej, nie wiem, totalnemu rozproszeniu znaczenia. Słowo miłość zgubiło swoje znaczenie. Miłość Boga jest niesamowicie konkretna. Bóg mówi, jeśli mnie kochasz, będziesz przestrzegał moich przykazań. Bóg mówi, jeśli mnie kochasz, to będziesz kochał brata, siostrę, będziesz kochał ludzi. Bo ci, którzy mają świadomość, ci, którzy mnie znają jako Boga, to wiedzą, że moją podstawową cechą de facto to jest to, kim Bóg jest. On jest miłością. Jest to, że będą kochać innych. Szczerze. Szczerze. Nie da się być pastorem, nie kochając ludzi. Nie da się. Szczerze. Nie da się być chrześcijaninem, nie kochając ludzi. Szczerze. Nie można mówić, że kochać się Boga, machać rękami w uwielbieniu, jeśli nie kochasz ludzi. To jest tak przeszywające. Jan nas tak wyrzuca z naszej ściemy i wrzuca nas w coś, co jest prawdą, co jest światłem, co jest przebaczeniem, co jest życiem, co jest prawdziwą miłością. Jeśli ktoś posiada, mówi Jan, posiada dobra tego świata, widzi swojego brata w potrzebie i zamyka przed nim swoje serce, to jak można powiedzieć, że jest w nim miłość Boga? Dzieci, kochajmy nie słowem i nie językiem, bo tak jest najprościej. Najprościej jest powiedzieć do żony, kocham cię. A najtrudniej jest tak żyć. Tak łatwo jest powiedzieć, kocham cię. Tak łatwo jest powiedzieć Bogu, kocham cię. Tak łatwo jest powiedzieć drugiemu człowiekowi, kocham cię. Ale kochać poprzez uczynek, kochać praktycznie jest niesamowicie trudno. Czy kochasz jak Bóg? Jan w 4 rozdziale, 20 wersecie mówi tak. Kto twierdzi, że kocha Boga, a jednocześnie nienawidzi swojego brata, kłamie. Bo kto nie kocha brata, którego widzi, nie może kochać Boga, którego nigdy nie zobaczył. Wiecie, dlaczego ja kocham Boga? Między innymi, On nie pozwala mi żyć w ściemie. On nie pozwala mi lukrować siebie nie wiadomo w jaki sposób. On nie daje się nabrać na moje wzniosłe słowa. On nie daje się nabrać na moje fantastyczne chrześcijańskie postawy. On wnika głęboko w moje serce. On wnika głęboko w moje serce. I mówi, jeśli mówisz, że mnie kochasz, a nigdy mnie nie widziałeś, a masz problem z miłością do swojego brata, to powiem ci coś. Jesteś kłamcą. Jesteś kłamcą. Jeśli ty byś przyszedł do mnie i powiedział, nienawidzę twojej żony, to masz problem ze mną automatycznie, bo my jesteśmy jedno. A spoko, że jej nie lubisz, to spoko, ale wiesz, my będziemy przyjaciółmi. Jakaś paranoja. Paranoja, to jest nierealne. Po 23 latach małżeństwa stwierdziłem, że jest to nienormalne. Wszędzie tak jest. Nie da się. Nie możesz nienawidzić mnie i mieć relację z moją żoną. To absurd. Nie da się. Ale my z Panem Bogiem próbujemy budować taką relację, że On jest moim ojcem, On jest kogoś ojcem, ja Jego czy jej nienawidzę, ale Panie, ja Ciebie wielbię i Ciebie wywyższam, jesteś moim kochanym Bogiem. Bóg mówi, nienawidzisz czegoś, co ja kocham. Nienawidzisz czegoś, za co ja umarłem i nienawidzisz czegoś, co ja chcę mieć w niebie. A Ty tego nienawidzisz. Dlatego wracając do hasła, nienawidzę tego kościoła, rozswala moje serce. Czuję, jakby Bóg, jakbym ktoś wbił mi miecz w moje serce i zaczął nim majstrować w lewo i prawo. Bóg kocha swój kościół bez względu na to, jak on jest popaprany. Kiedy popatrzysz na jakikolwiek kościół, w listach Pawła wszędzie był problem, a pomimo tego wszystkiego widać potężną miłość Boga. Na 7 listów napisanych w Apokalipsie do 7 kościołów tylko 2 otrzymały pochwałę, a 5 popełniało mnóstwo błędów. Ale w żadnym z tych listów, tych 5 listów, które Jezus musiał skorygować, Jezus nie powiedział, z wami już skończyłem, bo Bóg jeszcze ze mną ani z tobą nie skończył. On jest Bogiem przebaczenia i On chce, żebyś ty był człowiekiem przebaczenia. On jest Bogiem prawdy i On chce, żebyś ty chodził w prawdzie. On jest Bogiem światłości i On chce, żebyś ty chodził w światłości. On jest Bogiem miłości i On chce, żebyś chodził w prawdziwej miłości. Nie słowa, ale czyny. Jak kochać? Każdego dnia w tym tygodniu to był ciężki tydzień. Poniedziałek i wtorek siedzieliśmy z kilkoma pastorami i siedzieliśmy nad projektem 700 miast, aby stworzyć w końcu jakiś konkretny program. Udało nam się po 2 dniach. Bardzo intensywne, psychicznie ciężkie 2 dni. Naprawdę bardzo ciężkie 2 dni. Sobota, niedziela, piątek byliśmy w Giżycku. Mówię, w środę muszę zostać w domu, muszę poświęcić czas Filipowi. I z czwartek i Duch Święty mówi do mnie wyraźnie, zadzwoń. Jest piątek, dochodzi do bardzo trudnej rozmowy emocjonalnej, bardzo trudnej. To jest tylko początek, będzie dalej. Jest piątek. Wytwarza się kolejna dziwna sytuacja. Ciężko, trudno, bardzo trudno. Powiem ci, nie ma innego wyjścia, jak tylko musisz kochać. Jak tylko po prostu musisz kochać. Musisz kochać i akceptować dobro i zło w innych, tak samo jak akceptujesz dobro i zło w sobie. Musisz nauczyć się kochać siebie, kochać bliźniego jak siebie samego. Przebaczaj. Wyrażaj swoje emocje przed Bogiem, jeśli coś ci nie pasuje odnośnie kogoś. Mów pozytywnie o ludziach. Jeśli będziesz mówił negatywnie o ludziach, sam się nakręcasz, sam budujesz dla siebie pułapkę. Myśl pozytywnie o ludziach. I ostatnia rzecz. Pomimo, że węgiel jest drogi i trudno dostępny, kupuj i używaj. Swojsko się teraz zrobiło. Rozmawiałem dzisiaj z kimś w kościele. Radość na twarzy tego kogoś była niezwykła, bo udało się zdobyć w dobrej cenie 5 ton węgla i uda nam się przeżyć, ogrzewając swój dom cały sezon. Trochę paranoja, ja wiem. Pomimo, że węgiel jest drogi, pomimo, że węgiel jest trudno dostępny. Paweł w liście do Rzymian, 12 rozdziale, 20 wersecie mówi tak. Lecz jeśli twój nieprzyjaciel jest głodny, nakarm go. A jeśli jest spragniony, daj mu się napić. To czyniąc, zgarniesz na jego głowę rozżarzone węgle. Miej tego węgla mnóstwo. Jedna z największych rewolucji, która nastąpiła w Stanach Zjednoczonych w XX wieku, przez baptystycznego pastora, który nazywał się Martin Luther King, dokonała się na podstawie jednego potężnego hasła: zło dobrem zwyciężaj. Zło dobrem zwyciężaj. Nasz Pan Jezus Chrystus 2000 lat temu zwyciężył zło poprzez potężną, niezrozumiałą dobroć, miłość, światło, przebaczenie i zero kompromisów w prawdzie. Jeśli mówisz, że znasz Boga, a są w twoim życiu konflikty, których nie rozwiązałeś, prawdopodobnie nie znasz Boga tak, jak Bóg chce, żebyś Go znał. Bóg przebaczenia, Bóg światłości, Bóg prawdy i Bóg miłości. Chciałbym, żebyśmy powstali i się pomódlmy. Zawsze jak jest tak cicho po kazaniu, to nigdy nie wiem, czy tak mocno przynudziłem, czy tak mocno zaintrygowałem, czy klimatyzacja nie działa jak powinna. Nigdy nie wiem. Konfrontujące słowo, prawda? Poznaj Boga przebaczenia, prawdy, światłości i miłości. Panie Jezu, ja modlę się o każdego z nas. Modlę się, Duchu Święty, o każdego z nas. I modlę się, abyś mówił, Panie Jezu, do nas przez to słowo, abyś dotykał naszych serc przez to słowo, abyś pokazywał nam, Panie, czarne plamy gdzieś w naszym życiu. My chcemy, Boże Wszechmogący, bardziej szukać Twojej przychylności niż przychylności ludzi. Chcemy się bardziej Tobie podobać niż ludziom. Nie pozwól, aby nasza pycha trzymała nas ciągle w nieprzebaczeniu, bo boimy się przeprosić. Panie, ja modlę się, aby przyszła prawdziwa wolność. Aby przyszła prawdziwa wolność do naszego życia, Duchu Święty. Aby przyszła prawdziwa wolność do naszego życia. Święty Królu, Święty Panie, Święty Boże, chcemy Cię znać, jakim Ty naprawdę jesteś. Dzięki Ci, Jezu. Dzięki Ci, Ojcze nasz, że masz do nas cierpliwość, że nas kochasz, że nas prowadzisz, że nie rezygnujesz z nas, ale ciągle nas podnosisz, ciągle szepczesz do nas, ciągle mówisz do nas i chcesz nas przemieniać. Jezu, niech Twoje imię będzie uwielbione. Ojcze, niech Twoje imię będzie wywyższone w tym miejscu. Być może jesteś w tym miejscu, przyszedłeś tutaj i tak do końca, kiedy słyszysz o tym, aby pojednać się z Bogiem, słyszysz, że Jezus umarł za Twoje grzechy. Wszystko fajnie, ale Ty nigdy w życiu tego nie doświadczyłeś. Człowiek nie może doświadczyć przebaczenia od Boga, człowiek nie może doświadczyć Jego miłości, Jego światłości, Jego prawdy, jeśli sam do Niego nie przyjdziesz i o to nie poprosisz. Jeśli chciałbyś dzisiaj przyjść do Boga jeśli chciałbyś dzisiaj przyjść i się z Nim pojednać, to proszę pomóc się ze mną taką prostą, zwyczajną modlitwą. Po prostu ją powtórz za mną. Drogi Jezu, przychodzę do Ciebie. I Ty widzisz, jak wygląda moje życie. Ty widzisz i dobroć, i ciemność w moim życiu. Przebacz mi, Panie Jezu, każdy mój grzech. Oczyść moje serce. Oczyść moje życie. I ja wyznaję dzisiaj, że Ty jesteś moim Bogiem. I wyznaję, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Amen. Taka prosta modlitwa 25 lat temu zmieniła radykalnie pozytywnie całe moje życie.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kanaanu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanaan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.